Rosyjskie firmy mają instalować samodzielnie obronę przeciwlotniczą. I mi się ulało. Moi drodzy, zacznę od sytuacji na froncie, która, uwaga, spoiler alert, niewiele się zmieniła. To znaczy, wszędzie tam, gdzie Ruscy planowali ofensywy, a Ukraińcy planowali kontrofensywy przez ostatnie dni, nic się nie wydarzyło. Jedyne, co się, w sensie front się nie przesunął, bo dzieje się dużo, tylko że się front nie rusza. Mamy wojnę pozycyjną. Wyobraźcie sobie, że nagrywałbym tę audycję w 1916 roku i musiałbym wam powiedzieć, słuchajcie, trwa 1017 dzień wojny. No dalej się biją pod Verdun, nie? No to by tak mniej więcej wyglądało. W każdym razie sytuacja jest taka, że Bachmut oczywiście stoi, aczkolwiek tu jest gwiazdka i wyjaśnienie. O ile Bachmut jako taki się jeszcze broni, o tyle Ruscy się posuwają do przodu, no w tempie kilkadziesiąt metrów dziennie, ale się przesuwają do przodu. Taśmociąg z mięsem działa, taktyka właśnie zarzucania frontu mięsem działa, mięsne oddziały działają i ogromnym kosztem, ale front się przesuwa. W tej chwili, jak pewnie już widzieliście mapy, obrazki albo cokolwiek, Bachmut jest podzielony na pół rzeką Bachmutką, no i rzeka płynie sobie pionowo z góry na dół, z północy na południe. Zasadniczo wschodnia część miasta jest już pod kontrolą Rosji niemal w całości. Ukraińcy mają ponąć jeszcze kilka przyczółków po wschodniej stronie rzeki Bachmutki, natomiast zachodnia część miasta jest generalnie, zachodnia połowa miasta jest generalnie pod kontrolą Ukraińców, aczkolwiek od północy i od południa zamykają się wokół miasta kleszcze otoczenia, które to, ten północny, że tak powiem, kleszcz, Ukraińcy atakują, żeby przerwać to trójstronne okrążenie, niedomknięte jeszcze Bachmutu. W tej chwili z miasta da się wyjechać jedną, jedyną drogą, drogą gruntową, zresztą przez wieś Chromowe. Wszystkie asfaltowe drogi są albo pod ruską kontrolą, albo w zasięgu ruskiej artylerii. Niemniej jednak miasto stoi. Wygląda to, jakby została po prostu podjęta zdecydowana i jednoznaczna decyzja polityczna, żeby Bachmutu bronić do samego końca. Jeżeli chodzi o obronę Bachmutu do samego końca, ja będę przynudzał, powtórzę się po raz 158. Jeżeli Bachmut padnie, a wszystko wskazuje na to, że to jest kwestia dni bądź ewentualnie tygodni, powiedziałem to tydzień temu i podtrzymuję tę opinię, to by na froncie nic takiego się nie wydarzy. Upadek Bachmutu spowoduje przesunięcie się linii frontu o kilka kilometrów na zachód. I to w sumie tyle. Symbolicznie jest to oczywiście bardzo ważne. Wokół Bachmutu powstają już przecież nawet piosenki. Powstaje cała legenda wokół Bachmutu. Natomiast dobrze, żeby się Ukraińcy bronili w Bachmucie, a nie na przykład w Słowiańsku, no bo będzie jedno miasto mniej zniszczone, jak wszystko dobrze pójdzie w Ukrainie. Tak czy inaczej, Bachmut stoi, Bachmut się broni, aczkolwiek spodziewałbym się jego upadku niebawem, ale jak upadnie, to niczego to nie zmieni. Także to jest moja odpowiedź na wasze zapytania, co się stanie, jak Bachmut padnie. No niewiele się stanie. Ukraińcy będą się bronić gdzie indziej. To tyle w kwestii sytuacji na froncie. Natomiast z innych rzeczy, bardzo ciekawy raport przygotował The Economist. The Economist postarał się na bazie dostępnych danych sprzed wojny i obecnych danych teraz, sytuacji na froncie i w ogóle tego, co się da, że tak powiem, zdobyć, ustalić, ile czołgów Rosja jest w stanie produkować, naprawiać i jak szybko jej się czołgi skończą, bo to jest zasadnicze pytanie, kiedy Ruskim skończą się czołgi. Więc The Economist policzył, że aktualnie Rosja traci około 150 czołgów miesięcznie. 150 czołgów w miesiąc. Bym chciał, żeby to wybrzmiało. Moi drodzy, 300 czołgów to jest duża liczba, duża armia w Europie w tej chwili, nie? W sensie jak Hiszpania, Włochy, Francja, to są kraje, które mają po 300 czołgów w swojej armii. Ruscy tracą taką liczbę czołgów w 2 tygodnie. Wróć, w 2 miesiące. Ruscy tracą w 2 miesiące tyle samo czołgów, co mają duże europejskie armie w ogóle na wyposażeniu. To jest niesamowite tempo. Oczywiście Ruscy absolutnie żadną miarą nie są w stanie ani produkować, ani remontować dość czołgów, żeby wyrównać te straty. Ruskim czołgów ubywa. No i teraz pytanie, jak szybko im ubywa. Ano, Rosja w tej chwili produkuje ponoć 20 czołgów miesięcznie. 25 jest w stanie wyremontować. To znaczy, że średnio miesięcznie ma manko 105 czołgów. I teraz, gdyby się to utrzymało, no to zważywszy, że Rosja miała zachomikowane około 10 tysięcy czołgów, z których ja zakładam, że połowa jest nie do uratowania, oczywiście się mogę mylić, no i do tej pory Rosja straciła co najmniej 1500 czołgów, no to zostaje 3000. No to znaczy, że mogą tak funkcjonować jeszcze ze 2-3 lata. No niestety, ta wojna tyle jeszcze może potrwać. Ale The Economist zauważa też, że gdyby Ruscy rzucili wszystkie, absolutnie wszystkie ręce na pokład, wszystkie możliwe środki, to są ewentualnie możliwe, że oczywiście jeżeli wystarczy części zamiennych, w stanie remontować 90 czołgów miesięcznie. Plus 20 produkcji daje nam to 110, ciągle mniej niż tracą. Ja bym wobec tych obliczeń, myślę, że one są, znaczy to jest The Economist. No jeżeli The Economist coś pisze, to jest prawdą, a jeśli nie jest prawdą, to prawdą będzie, bo tak napisał The Economist. Nie? Ja się w dużej mierze zgadzam z tym powiedzonkiem. Ja uważam, że jeżeli chodzi o jakby źródła informacji, to The Economist jest jednym z lepszych. Jeśli więc The Economist twierdzi, że takie są liczby, to bardzo możliwe, że one są możliwie bliskie rzeczywistości, jak tylko się da. Natomiast tutaj warto też zauważyć, że spośród tych zakonserwowanych jeszcze w Związku Radzieckim czołgów, które teraz Rosja masowo rozkonserwuje, są czołgi produkowane w latach 50. i 60. Oni rozkonserwują w tej chwili 50-60-letnie czołgi, które będą wysyłane na front, nie powiem, T-64 na przykład, albo już tam są. To znaczy, że czy następuje prymitywizacja rosyjskiej gospodarki, ale i następuje także prymitywizacja jednostek używanych w linii. Tymczasem Ukraina, no, z tą dostawą czołgów nowoczesnych do Ukrainy to tak idzie powolutku i opornie, ale potencjalnie za parę miesięcy może mieć kilkaset nowoczesnych czołgów, a Rosja nowoczesnych czołgów mieć już nie będzie. I ten jeden T-14 Armata, który był sfilmowany na froncie, niczego nie zmieni, bo T-14 Armata to był projekt, który służył temu, żeby spalić pieniądze budżetowe i wysłać je na wyspy Bergamudy i za nie kupić sobie jachty przez wysokich czynowników kremlowskich, a nie po to, żeby zrobić nowoczesny czołg. No hello, nie? No przyszła wojna i zdziwko. W każdym razie kolejna rzecz. Pytanie brzmi, ale na co? Jaki sposób Ruscy tracą 150 czołgów miesięcznie? W sensie, w jaki sposób Ruscy tracą równowartość połowy całej armii normalnego europejskiego kraju? Ano na to, że na przykład ofensywa pod Wuhledarem, uwaga, Wuhledar stoi w dalszym ciągu, aczkolwiek jest zniszczony, ale no pozycje ukraińskie tamże stoją. Więc Osint, który zlicza zdjęcia, potwierdzone zniszczenia sprzętu, naliczyli już 150 zniszczonych jednostek techniki rosyjskiej pod Wuhledarem. Przypomnijmy, Wuhledar to jest miasteczko, które było miasteczko, które przed wojną miało 10 tysięcy mieszkańców i w bitwie o zdobycie tej miejscowości Ruscy stracili 150 jednostek techniki. W tym są czołgi, transportery piechoty, transportery opancerzone, jakieś tam ciężarówki, wyrzutnie rakiet, takie rzeczy. 150 sztuk. I teraz, wyobraźcie sobie taki czołg T-72. T-72 różne może mieć ceny, ale przyjmiemy średnią, że kosztuje w tej chwili taki, no już dosyć stary, 30-40-letni czołg, jakiś $1 milion. $1 milion, albo jak kto woli, 76 milionów rubli. 76 milionów rubli kosztuje jeden czołg. Ukraińcy wysyłają jedną rakietę, jednego Javelina, czy jakiegoś Enloa, czy jedną rakietę z drona puszczają, czy dostaje bezpośrednie trafienie z artylerii. I jest bum. 76 milionów rubli idzie z dymem. Tymczasem najniższa pensja w Rosji to jest 19 tysięcy rubli miesięcznie. Czyli bum, jeden czołg, 4 tysiące minimalnych pensji sru znika. Nie wiem dokładnie ile jest czołgów, a ile jest ciężarówek pod tym wuchłedarem, ale załóżmy, że jakaś taki grat czy coś takiego też może kosztować $1 milion, żeby już nie komplikować rachunków. No to jeżeli tam zostało zniszczonych $150 milionów w sprzęcie, to znaczy, że nie 4000, a 600 tysięcy ludzi mogłoby dostać miesięczną pensję za jedną bitwę pod Wuchłedarem. Albo 50 tysięcy ludzi przez rok mogłoby mieć płacone minimalną rosyjską pensję za sprzęt zniszczony pod Wuchłedarem przez ostatnie 2 tygodnie. No. Najniższych emerytur w Rosji to byłoby jakieś ponad milion. Milion emerytur sru w 2 tygodnie ostrzału pod Wuchłedarem, próby zdobycia tego małego miasteczka. I te wyliczenia nie obejmują nawet ceny pocisków artyleryjskich, którymi zostało zasypane Wuchłedar. W ogóle te miasteczka, które ruskie próbują zdobyć, wyglądają jak powierzchnia księżyca dosłownie, nie? Jest sobie, rośnie trawa czy jakieś tam pole i jest miejsce przy miejscu trafienia artylerii. Każdy pocisk to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, liczmy, czy tam, jak to woli, kilkaset tysięcy rubli, nie? Jeden pocisk, bum. Roczna pensja, czy dwuletnia pensja, bum, poszła się walić, nie? I z każdym strzałem rosyjska przyszłość staje się coraz bardziej szara. Szanse na przetrwanie rosyjskiego państwa są mniejsze i mniejsze. No i teraz, jak sobie pomyślicie o tym, ja już nie mówię o cenach tych rakiet, które niszczyły albo próbowały niszczyć ukraińskie elektrownie i stacje transformatorowe, im się nie udało, ale pomyślcie sobie, gdyby cały ten hajs wywalony w powietrze, w tych czołgach zniszczonych, w tych pociskach artyleryjskich, tych rakietach i tak dalej, za to wszystko można by wszystkim Rosjanom wypłacić pensję, i to niezłą pensję, przez kilka lat. No ale cóż, to się już nie wydarzy, bo te pieniądze zostały zmarnowane, a jak ta wojna się skończy i Rosja tę wojnę przetrwa, to potem będzie trzeba, odbudować potencjał militarny Rosji, co według The Economist może potrwać 5 do 10 lat. No i jak go odbudują, no to odbudują go jakim kosztem? No przecież nie kosztem willi, pałaców oligarchów i kremlowskiej elity, tylko kosztem tego, że zwykli ludzie znowu nie będą dostawać przyzwoitych pieniędzy, bo w ogóle, przypominam, pensja minimalna w Rosji 19 tysięcy rubli brutto, no to jest jakieś 1200 zł, 1300 zł brutto, 1000 zł do ręki, no do tego zmierzam. To jest pensja minimalna w Rosji. Przy cenach takie jak u nas, a jak ktoś mieszka daleko na wschodzie, to jest drożej, wszystko jest droższe, bo wszystko trzeba wozić dalej. Więc Rosja sama sobie, albo właściwie Putin Rosji sam funduje absolutną katastrofę społeczną, gospodarczą, czyli coś, co się w Rosji dzieje co kilkadziesiąt lat po prostu. No ale dzięki tej wojnie w Rosji nie będzie rodzica numer 1 i rodzica numer 2, tylko będzie mama i tata i zostaną zachowane tradycyjne wartości. No, dobra. Co dalej? Dalej Rosja, ze zdjęć satelitarnych widać, że Rosja zbiera samoloty na lotniskach przy granicy z Ukrainą, tak jakby szykowali kolejną falę ataku, kolejną inwazję. No zobaczymy. Przypominam tylko, że samoloty są droższe od czołgów, jeszcze więcej emerytów, jeszcze więcej pensji minimalnych, jeszcze więcej, you name it, pójdzie z dymem po tym, jak ruscy Ukraińcy zaatakują, bo nasycenie Ukrainy obroną przeciwlotniczą jest już w tej chwili nie najgorsze. A na strącenie samolotu wystarczy jedna rakieta, przypominam. Co dalej? Ukraińscy żołnierze wrzucają filmiki do internetów. Na tych filmikach siedzą sobie, czy to w samochodzie, czy w okopie i tak dalej, i słuchają radia. To jest clue. A z tego radia brzmi propagandowy rosyjski przekaz, że ukraińscy żołnierze, jeszcze jest czas, poddajcie się, złóżcie broń, nagrajcie filmik oskarżający wasze władze, że każą wam ginąć na froncie, a my was weźmiemy do obozu jenieckiego i krzywda się wam nie stanie. Znaczy, jeśli w Ukrainie jest jakiś jeszcze człowiek, który uwierzyłby w coś takiego, który by złożył broń i się poddał, bo mu Ruscy obiecali, że mu krzywdy nie zrobią, no to to jest największy głupek we wsi po prostu, nie? Natomiast, no to jest śmieszne, na tym etapie to jest śmieszne. Po roku zbrodni, rozstrzeliwania ludzi na ulicach, rozstrzeliwania jeńców, zniszczenia teatru dramatycznego z dziećmi w środku, a potem zalania go betonem, żeby to ukryć. No, jak ktoś jeszcze wierzy w jakiekolwiek słowo, które płynie od ruskich, to naprawdę jest idiotą. Ale myślę, że takich już nie ma. Więc Ukraińcy nagrywają filmiki, jak słuchają sobie tego przekazu propagandowego z radia i mają z tego bekę i słusznie. Co dalej? Ławrow pojechał na szczyt G20 do Indii. I na tym szczycie G20 miała miejsce taka przykra sytuacja, że... A może ja wam puszczę wam ten klip.
You know, the war which we are trying to stop and which was launched against us using the Ukrainian people, of course it influenced the policy of Russia.
W dużym skrócie mówiąc, Ławrow powiedział, że my nie zaatakowaliśmy Ukrainy, my się tylko bronimy i chcemy zakończyć tę wojnę. I tutaj nastąpił potężny śmiech. Znaczy, była po prostu wyśmiany i słusznie, nie? Bo to skłania morda. Niemniej jednak warto zauważyć, że prychnął nawet sam premier Indii, Narendra Modi, który jest przecież do Rosji nastawiony przychylnie, bo no, ma tańsze surowce dzięki temu. No i co ciekawe, w ruskiej telewizji oczywiście puścili ten klip, ale po tym, jak Ławrow kończy mówić, jest automatyczne wyciszenie, żeby nie było słychać tego śmiechu, nie? I myślę, że ten śmiech jest tutaj cenny, bo on nastąpił w Indiach, nie gdzieś tam na zachodzie, gdzie Rosja jest nielubiana, tylko w Indiach, to jest raz. A dwa, że to jest kolejny przykład, jak Ławrow występuje na jakimś forum międzynarodowym, zostaje wyśmiany. Albo na przykład jak był w ogóle szczyt Rady Europy, Rosja jest ciągle w Radzie Europy, lol, to jak Ławrow zaczął przemawiać, czy tam przedstawiciel Rosji, już nie pamiętam teraz, to było parę tygodni temu, to wszyscy zebrani tam, że po prostu wyszli. Nie bardzo, kurwa, dobrze. W sensie, jakiekolwiek wystąpienia Rosji należy w tej chwili traktować tak samo. Ignorować, wychodzić, przemilczać, pokazać, że oni nie są partnerem do jakiejkolwiek rozmowy. W każdym razie, filmik oglądałem dużo razy i za każdym razem cieszę tak samo. Dostałem od was mnóstwo wiadomości z tym słynnym filmikiem, jak Ruscy rozstrzeliwują ukraińskiego jeńca, który wysławia Ukrainie i puszczają serię. Znaczy, w sensie, nie wiem, po roku tych zbrodni kogoś jeszcze szokuje, że Ruscy rozstrzeliwują jeńców? No oczywiście, że rozstrzeliwują jeńców. No wow. Przy czym ten filmik, to, że on poszedł takim wiralem tak dalej, moim zdaniem jest bardzo dobre, ponieważ jakby ktokolwiek miał jakiekolwiek złudzenia albo zapomniał, albo zaczął zapominać, jak się zachowuje rosyjska armia w Ukrainie, to ten filmik dobrze to przypomina i w sumie dobrze, że jest na niego taki hype. To jest po prostu ważne, żeby wszyscy wiedzieli, jakim państwem jest Rosja, jaką ma armię i tak dalej. Kolejny filmik, który mógłbym oglądać godzinami i który obejrzałem w sumie parę razy, to jest jak Ukraińcy wzięli jeńców ruskich i ustawili ich w linii, w szeregu w sensie, znaczy w kolejce właściwie chłopaki stali, bo tam wypełniali jakieś dokumenty z nimi i tak dalej, więc stoi sobie w kolejeczce, a idzie jeden Ukraińcy żołnierz z telefonem i nagrywa wszystkich tych jeńców, ale nie ich sylwetki, tylko ich buty. Wszystkie buty, wszystkie rodzaje butów. Był gościu w tenisówkach, był gościu w półbutach, jak prawdziwy gopnik, ale czerwonych, w sumie nie do końca, bo nie były czarne. Był gościu w trampkach, był gościu w adidaskach, był gościu w tym, w kaloszach, było paru w butach wojskowych, ale wyglądały jak zdjęte z Ukraińca. No po prostu aż było przykro patrzeć w pewnym momencie, nie? I potęga tego filmiku polega na tym, że po prostu tak casualowo gościu idzie wzdłuż linii świeżo pojmanych ruskich. I widać, że oni są ubierani w cokolwiek, czy ubierają się w to, co mają w domu tak naprawdę, bo państwo im niczego nie zapewnia, no bo ich pensje, emerytury poleciały z tymi rakietami, a zamiast kupować sprzęt, zostały kupione jachty i wille oligarchom. Niemniej jednak naród się nie buntuje, bo No bo tak został wychowany, na mój Boże, nie? Mediazona przeprowadziła wyliczenia na podstawie zwiększonej liczby ślubów w Rosji, w sensie ślubów w trybie przyspieszonym, bo normalnie jest tak, że ktoś chce wziąć ślub, tak samo jest w Polsce, tak samo jest w Rosji. Trzeba złożyć papiery przynajmniej miesiąc przed ślubem, żeby mieć tę chwilę odczekania i potem można się żenić, ale jak ktoś idzie na front, to może, i to jest tylko w Rosji, jak ktoś idzie na front, to może się ożenić tego samego dnia. No i co się dzieje? Się okazuje, że jest spora nadwyżka jakby żeniących się w tym specjalnym trybie. No i Mediazona tam ma dosyć skomplikowany wywód, dosyć skomplikowany sposób liczenia tego wszystkiego i wyszło im, że ta nadwyżka nad normalną liczbę ślubów przy tej demografii, jaką ma Rosja, tak dalej, oznacza, że zmobilizowanych zostało 550 tysięcy ludzi. I to jest prawdopodobne, no bo Putin przyznaje się do 320 tysięcy zmobilizowanych, w tym byli jacyś ochotnicy, czy plus jeszcze jacyś ochotnicy, w międzyczasie jest cicha mobilizacja i po troszku dobierają do armii i te 550 tysięcy zmobilizowanych jest jak najbardziej prawdopodobne. Z innych wyliczeń jeszcze wiemy, że mniej więcej 97% składu osobowego sił lądowych Federacji Rosyjskiej jest w ten albo inny sposób zaangażowana w wojnę. To znaczy jest na froncie, zajmuje się logistyką, zajmuje się szkoleniem i tak dalej, i tak dalej. Także cała rosyjska armia jest w tej chwili zaangażowana, oczywiście armia lądowa, podkreślam jeszcze raz, bo Rosja ma jeszcze flotę, ma lotnictwo i ma siły kosmiczne, czy lotnictwo z kosmicznym jest chyba razem. 97, cała armia lądowa jest zaangażowana w inwazję w tej chwili. No? I zwróćcie uwagę na to, że oficjalnie Rosja nie jest w stanie wojny. Oficjalnie to jest ciągle specjalna operacja wojskowa, tak jakby pojechali zabijać tam terrorystów, wysłali 300 żołnierzy gdzieś tam do Djibouti, nie? Czy coś takiego. Coś się zabijać piratów na przykład Djibouti. No. Gospodarka rosyjska przestawiana jest na tory, że tak powiem, wojenne, ale przestawiona do końca jeszcze nie jest. Państwo udaje, że wszystko jest ok, że funkcjonujemy normalnie. Oczywiście poziom propagandy, jaki narasta od roku w Rosji, jest niesamowity. Mówiłem wam o tej dziewczynce, która narysowała plakat antywojenny, jej ojciec może stracić prawa rodzicielskie. Lekcje dla przedszkolaków, tak zwane lekcje o rozmowy o ważnym, których ich się uczy militaryzmu, no tutaj szacunku dla weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i specjalnej wojennej operacji w Ukrainie i tak dalej. W sensie, no się włosy na głowie jeżą, nie? Rosja, że polityka rosyjska jest teraz tak, jakby ta wojna miała trwać 20 lat i musimy wychowywać kolejne pokolenia do służenia w tejże wojnie. Czyli, spoiler alert, to jest dokładnie to, co opisywał George Orwell w roku 84. Tu nie zaspoileruję za bardzo, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał roku 84, to natychmiast to trzeba nadrobić. Są trzy państwa na całym świecie. Eurazja, Oceania i Wschód Azja. I one bez przerwy ze sobą walczą. I tam czasem jedno przeważa, czasem drugie, czasem trzecie. Sojusze się zmieniają i tak dalej, ale to, co jest niezmiennym, to to, że cały czas wojna trwa, bo jak pisze Orwell, wojna to pokój i tak dalej. No, więc Rosja dokładnie w takie państwo się zamienia. I to jest przerażające, że oni się zachowują tak, jakby dostali gotowy scenariusz i według niego postępują. Z innej beczki, przejdźmy na chwilę do Stanów Zjednoczonych, jest sobie taki gość jak Matt Gaetz. On jest kongresmenem amerykańskim, z Florydy zdaje się. Oczywiście sercem i duszą gościu jest trumpistą, i no też ma ciekawą przeszłość, w tym także kryminalną. W każdym razie konkretnie zabrał on 17-latkę do innego stanu. Zapewne do Disneylandu ją zabierał. W każdym razie Matt Gaetz w trakcie wysłuchania przed komisją w kongresie którąś tam zadał pytanie facetowi z Departamentu Obrony, czy to prawda, że rosyjskie uzbrojenie trafia do batalionu Azow. A ten gościu mówi, ale skąd te tutaj, że tak powiem, doniesienia? A on mówi, no tutaj reporterzy Global Times. Ten ziomek mówi, zaraz, ale to jest to Global Times, to chińskie Global Times? A on mówi, nie, nie, to jest, tak, to chińskie. Ale pan odpowie na pytanie. A ten mówi, wiesz co, ale no, jeżeli coś pisze chińska prasa, to ja się do tego nie odnoszę, bo to jest propaganda, nie? I to było bardzo mocne wystąpienie, ponieważ to, że trumpiści chwycą się wszystkiego, żeby jakby grać po linii przeciwko demokratom, a w tym wypadku przeciwko Ukrainie, demokracji, światu zachodniemu itd., itd., to jakby mnie specjalnie nie dziwi. Ale to, że on by nawet nie wpadł na to, że powołując się na Global Times w kwestii wojny w Ukrainie, to jest mniej więcej tak, jakby... Znaczy, no, trudno mi znaleźć skalę porównania, bo można to sobie żartować z mediów w Polsce, ale wiecie, poziom propagandy, jaki panuje u nas, a poziom propagandy, jaki panuje w Global Times, to jest w ogóle... Tego się nie da porównywać. Global Times to jest nic innego jak wydział propagandy Komunistycznej Partii Chin po angielsku. No? W sensie tam słowa prawdy nie ma, nawet prognozy pogody podejrzewam, że kłamują. Nie? I amerykański kongresmen w trakcie wysłuchania przed kongresem Departamentu Obrony powołuje się na chińską propagandę. No to jest... No, głowa mała. A w ogóle Matt Gaetz jest człowiekiem lubianym przez Fox News i przez amerykańską, republikańską prawicę i tak dalej. No, niesamowite, niesamowite, jak nisko opada partia republikańska w Stanach. W każdym razie podejrzewam, że gościu bierze dobry hajs od Chińczyków, nie? Za to, że zabrał Global Times w ogóle ze sobą i głośno mówi takie bzdury, nie? Niemniej jednak... No nie został on, że tak powiem, potraktowany poważnie, został wyśmiany przez amerykańskie media, ale oczywiście te przeciwne republikanom, bo te po stronie w ogóle przemilczały temat, nic się nie wydarzyło, nie? A tak w ogóle to są ważne pytania, które trzeba zadawać. Niestety żyjemy, moi drodzy, w dwóch bańkach, zazwyczaj, w większości krajów, i jeżeli ktoś jest w jednej bańce, to nie ma żadnego kontaktu z mediami tej drugiej bańki, a nawet jeżeli ma, to ma z nich bekę, nie? I dzięki temu właśnie nasza tak zwana debata publiczna wygląda tak, jak wygląda. Co dalej? Więc Putin otworzył kolejną linię metra w Moskwie zdalnie. W sensie, wyobraźcie sobie, jest sobie jakby nowa linia metra, wisi tasiemka, stoją ludzie z nożycami i tak dalej, a obok stoi telewizor i z tego telewizora mówi Putin. Kilka kilometrów od Kremla. W sensie to nie jest tak, że on nie mógł tam przyjechać, że ma tak super ważne, że nie mógł tam przyjechać, bo mógł w każdej chwili, przecież tak zamykają pół Moskwy, jak Putin jedzie do Kremla. Ale jego paranoja zaszła tak daleko, że nawet stacji metra nie może otworzyć, czy tam linii całej, normalnie, tylko robi to z ekranu telewizora. Przecież tam ludzie, którzy byli na tym otwarciu, i tak żaden z nich nie ma żadnego związku z tymi, którzy budowali to metro, to pewnie i tak byli sami aktorzy, którzy przechodzili dwutygodniową kwarantannę, żeby w ogóle stanąć obok Putina. Niemniej jednak Putin i tak otworzył to z telewizora, nie? Kurde, no mistrz okienka. No długo mógłbym się wyzłośliwiać nad tym, nie? Że nawet sobowtóra nie wysłał. No żałosne to jest, no kurde, co ja mam tego? No żałosne, po prostu żałosne, nie? Zestawicie tego Putina z gołą klatą, z tamtego naćpanego tygrysa, prawda, poskramiał, albo tam, nie wiem, nurkował batyskafem i w ogóle Putin mużyk, a przychodzi to, dlaczego to się boi pojawić na ulicy w Moskwie, bo występuje z telewizora, i jak zestawicie to z tym śmiesznym aktorem, który tam tańczył i śpiewał z playbacku, a teraz siedzi na froncie w zasięgu ruskiej artylerii i się spotyka z żołnierzami, to w ogóle... No żal dupę ściska, no co będę dużo gadał, nie? W każdym razie ponoć ten most krymski naprawili, wymienili cztery przęsła części samochodowej, ale ciężarówek dalej ponoć nie puszczają. Ostatnio ze zdjęć z kamerek nagranych na samochodach, które jeżdżą po tym moście, było widać, że zdemontowali jedno czy dwa przęsła części kolejowej. A więc kolej w dalszym ciągu po moście krymskim nie jeździ i coś mi tak podpowiada, że jak tylko zamontują przęsło kolejowe, to przęsło zostanie kolejną rakietą. Nie? Czekam i szampana już mrożą, że tak powiem. Tymczasem, a propos tej afery, że paru ruskich żołnierzy z batalionu, który walczy po stronie Ukrainy w wojnie, przekroczyło granicę, zrobili te zdjęcia i filmiki nagrali w tych wioskach przygranicznych w obwodzie briańskim. No więc są nowe, że tak powiem, ciekawe, smakowite newsy a propos tego. Jeden z nich, dowódca tego batalionu, Ilya Bogdanow, urodzony w 1988 roku we Władywostoku, żeby było ciekawiej, więc ten gościu zdezerterował z FSB, bo on był był w FSB, ale nie był jakimś tam szpiegiem czy agentem, bo FSB jest tak rozrośniętą strukturą, że ma także służby celne, służby tam no, do ścigania pospolitej przestępczości i tak dalej. Więc on pracował w służbie pogranicznej FSB, w 14 roku zdezerterował, przeszedł na stronę Ukrainy, dostał ukraińskie obywatelstwo, w Ukrainie otworzył sobie nawet biznes, zdaje się restaurację czy coś takiego, po czym, jak się zaczęła wojna, to wrócił do służby po stronie Ukrainy i to właśnie on nagrał ten filmik. I teraz lecimy dalej, bo z nim jest związana inna ciekawa historyjka. Mianowicie jest sobie coś takiego jak telewizja Cargrad. W tej telewizji bardzo często występuje Dugin, gwiazdą tej telewizji. No. I właścicielem tego Cargradu jest ruski oligarcha Konstantin Małofiejew, który jakby znany jest z tego, że jest bardzo religijny, bardzo konserwatywny i tak dalej, założył tę telewizję w takim duchu, tak ja tam, coś jak telewizja trwa mniej więcej, ten Cargrad, nie? No i teraz bajer polega na tym, że ponoć był szykowany zamach na Małofiejewa. W jaki sposób? No w taki sposób, że chcieli mu podłożyć bombę pod samochodem, tak samo jak córce Dugina. No i są dowody, mianowicie przedstawiono w telewizji filmik, na którym jakiś gościu gmera przy, uwaga, Maybachu tego Małofiejewa. No i potem jest kolejna część tego filmiku, jak ten Maybach stoi w garażu i jest tam rozkręcany, żeby wyjąć tę bombę. Więc jakby gruby mieliśmy niż ta bzdura. Oczywiście stwierdzili, że tę bombę musiał podłożyć nie kto inny, jak właśnie ten żołnierz Ilja Bogdanow. Żeby go połączyć jeszcze z zabójstwem Duginy, to są te same metody, no i robią z niego jakiegoś w ogóle super mega tajnego agenta ukraińskiego. No i tutaj mam kilka słów komentarza. Po pierwsze, oficjalna ruska propaganda, no bo każde medium w Rosji w tej chwili jest propagandą, mówi, że gość, który zdezerterował z FSB, którego twarz jest znana od 9 lat, jest utraktowany jako zdrajca, mógł tak po prostu przedostać się do Moskwy, 600 km od granicy z Ukrainą i podłożyć bombę pod samochodem tegoż oligarchy Małofiejewa. W sensie, what? Jakby naprawdę? Tak dziurawa jest rosyjska granica, że można sobie po prostu wziąć bombę do plecaka, ją przekroczyć i potem wsiąść jakiś pociąg czy autobus i dojechać do Moskwy? Like, seriously? No ale to mówi ruska propaganda oficjalnie. Ale to nie koniec, no bo teraz zwróćcie uwagę, że ten Maybach został zabrany do jakiegoś garażu i tam go rozmontowano. W sensie, ja nie jestem specjalistą od materiałów wybuchowych, ale wiem, że jak granat wybuchnie w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, to robi dużą krzywdę, a jak granat wybuchnie na łące, metr od ciebie, to robi małą krzywdę. Więc to jakby w kwestii próby rozbrajania broni w pomieszczeniu, nie? Poza tym, jeżeli jego Maybach miał zamontowaną bombę, i ktoś go wsadził na lawetę, domyślam się, że go nie odpalił, tylko nie wiem, jakimś dźwigiem go wsadził na lawetę i ta laweta pojechała gdzieś tam. W sensie, no w każdej chwili ta bomba mogła wybuchnąć, nie? A właściwie, skoro była podłożona, to czemu ci, którzy ją podłożyli, jej nie wysadzili, żeby zatrzeć ślady? No, w sensie, no ruska propaganda się nawet nie stara, w dużym skrócie mówiąc, nie? Ale w ten sposób prawie, znaczy pewnie w oczy, znaczy, słuchajcie, jak ktoś żre ruską propagandę na co dzień, to we wszystko uwierzy. Nawet w to, że Unia nam każe jeść owady, nie? Więc no, nawet tak durna wersja może być dla kogoś strawna i potem będzie mówił, no tak, chcieli zabić Małofiejewa tutaj, ten zdrajca i tak dalej, żołnierz i on zabił Duginę i coś tam, a tak w ogóle to na nas chce zaatakować i chce, żebyśmy wszyscy byli gejami. No to jest tak, no nie wiem, znaczy powyzłośliwiałbym się nad tym jeszcze bardziej, ale robię to od roku i trochę już brakuje mi pokładów beki, żeby z tego mieć bekę, nie? Natomiast z rzeczy pozarosyjskich też się dzieją ważne rzeczy. Pytaliście mnie o Gruzję masowo. Mój komentarz a propos Gruzji, proszę bardzo. Więc tak, Gruzja przyjmuje ustawę, tak zwaną ruską ustawę o agentach zagranicznych, że jeżeli ktoś otrzymuje przynajmniej 20% finansowania z zagranicy, to musi się oznaczyć jako agent zagraniczny, agent zagranicznego wpływu. Jest to ustawa, która działa w Rosji od 13 lat, 2010 roku i została wprowadzona w bardzo podobnym kształcie po to, żeby wszyscy ci, którzy dostają pieniądze z zagranicy, musieli oznaczać swoje artykuły, muzykę i tak dalej w ten sposób. Chodzi o to, że jeżeli władza kontroluje dotacje chociażby na sztukę, na dziennikarzy i tak dalej, albo na przykład mamy sobie gazetę, która musi się z czegoś utrzymywać. No, żadna gazeta nie żyje ze sprzedaży gazety, się żyje ze sprzedaży reklam. To, że trzeba gazetę jeszcze kupić, oprócz tego to jest tylko dodatkowy przychód. I teraz, jaka firma zdecyduje się sponsorować gazetę przez wykupywanie w niej reklam, jeżeli ta gazeta działa niezgodnie z linią władzy? No żadna, bo zaraz przyjdzie kontrola przeciwpożarowa i wykryje, że trzeba zamknąć ich halę produkcyjną, bo tam jest o jedna gaśnica za mało, na przykład, albo coś takiego, nie? Więc zaraz wszystkie gazety opozycyjne się muszą zamknąć, no bo nie mają z czego żyć. Jedyna szansa, żeby przeżyły, to żeby każda gazeta kosztowała na przykład 50 zł, czyli nikt jej nie kupi, w sensie tam równowartość powiedzmy 50 zł, albo druga opcja jest taka, żeby dostawać jakieś na przykład granty z Unii Europejskiej albo coś takiego. No i wtedy wjeżdża wielki stempel agent zagraniczny. No i tak to działało w Rosji, teraz działa znacznie bardziej drakońsko, bo to już łatwo potem zaostrzyć, a w Gruzji ma działać, bo parlament przyjął tę ustawę. Pani prezydent jeszcze nie podpisała i zapowiedziała, że nie podpisze, ale nie ma to żadnego znaczenia, co myśli pani prezydent Gruzji czy pan prezydent Polski, z tej prostej przyczyny, że parlament może weto prezydenckie po prostu przegłosować, a partia gruzińskie marzenie ma wystarczającą większość, żeby to zrobić. No to się możecie domyślić, że się Gruzinom nie spodobało coś takiego, bo jednak gruzińskie społeczeństwo jest raczej prozachodnie niż prorosyjskie. Rząd przeciwnie, jest raczej prorosyjski niż prozachodni. Natomiast władza się tłumaczy tak samo, jak się tłumaczyli Rosjanie w 2010 roku, mianowicie, że przecież taką samą ustawę przyjęto w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, podobną, nie taką samą, to raz. I warto przypomnieć, że została ona przyjęta w 1938 roku, żeby bronić amerykańskie media i amerykańskie społeczeństwo przed propagandą III Rzeszy. Jest delikatna różnica pomiędzy grantem unijnym a propagandą III Rzeszy. Oczywiście są tacy, dla których nie ma żadnej różnicy i jeżeli... No dobra, nie będę się wyzłośliwał, ale jeżeli ktoś tak myśli, to jakby daleko dojechaliście ze słuchaniem, niż jakby ciągle tu jesteście. W każdym razie warto też zauważyć, że jeżeli ktoś chce przyjmować jakąś ustawę, bo w innym demokratycznym kraju była ona przyjęta powiedzmy 80 lat wcześniej, czy 85 lat wcześniej, to daleko można zajść, można powiedzieć no hello, ale przecież zgodnie z demokratycznym prawem demokratycznych Stanów Zjednoczonych była segregacja rasowa wprowadzona w Stanach, a to może wprowadźmy i teraz segregację rasową, przecież była taka ustawa w Stanach. Kurde, w Stanach, Francji, Wielkiej Brytanii, jeszcze za życia naszych dziadków i rodziców, nierzadko były ustawy, które penalizowały akty homoseksualne, szczególnie między mężczyznami. Więc może w Gruzji teraz se wprowadzą ustawę o tym, że można iść do paki za kontakty homoseksualne, bo przecież taka ustawa była we Francji, o co wam chodzi? No była, tylko że w latach 40. Drobna różnica, ale była, nie? No więc oczywiście Gruzini są oburzeni, było pałowanie policyjne, armatki wodne, dzisiaj też zresztą, no bo te protesty trwają już drugi dzień. Władza nie ma sobie nic do zarzucenia, wszystko robią dobrze, podziękowali policja, sprawną i humanitarną akcję. No oczywiście Unia Europejska jest zaniepokojona, władza mówi, że Unia Europejska nie jest zaniepokojona, że to w żaden sposób nie przeszkadza akcesji Gruzji do Unii Europejskiej. Ważny polityk partii gruzińskiej marzenie, nie pamiętam jak się nazywa, nie ma to znaczenia, bo jakby właścicielem tej partii jest Iwaniszwili i to Iwaniszwili decyduje o wszystkim, może jest tam szeregowym posłem, ale my znamy takie systemy. W każdym razie bajer polega na tym, że któryś z tych posłów powiedział, czy tam ministrów, że Gruzja jest starożytnym chrześcijańskim krajem, Europa się zaczęła w Gruzji i Gruzja oczywiście, że chce wstąpić do Unii Europejskiej, ale nie na kolanach, z godnością chcemy wejść do Unii Europejskiej i nie będą nam tutaj mówić brukselskie, prawda, urzędniki, jaką Europą my mamy być. Znamy tę narrację oczywiście, natomiast jeżeli gruziński minister mówi, że oni wiedzą lepiej, co to jest Europa, tak dalej, to może niech sobie zostaną tam, gdzie są, nie? W sensie ja nie jestem wielkim fanem przyjmowania Gruzji do Unii Europejskiej, Mieszkałem w Gruzji pół roku i jestem sceptyczny, że Gruzja będzie chciała implementować unijne prawo na poważnie u siebie i się do niego stosować jeszcze przy okazji. A wystarczająco duże problemy z praworządnością innych członków Unii Europejskiej, po przyjęciu Gruzji będzie po prostu więcej. Nie? Także wiecie, ja czuję emocje Gruzinów, ja rozumiem, że oni nie chcą, żeby ich władza się autorytaryzowała, a się autorytaryzuje systematycznie, ale ja się tym nie emocjonuję, ponieważ jakby nie zależy mi na tym, żeby Gruzja weszła do Unii Europejskiej, bo to jest kraj, w którym jakby dużo się mówi, ale mało się robi. Nie? I to jest jakby, to powinno być motto gruzińskie, nie? To się dużo mówimy, mało robimy. Nie? Także ten, no. No protesty będą jeszcze trwać jakiś czas, ponieważ rządzące gruzińskie marzenie ma małe poparcie w Tbilisi, a w Tbilisi trwają te protesty. Jakby zrobić wybory, to się może okazać, że znowu je wygrają, no bo zagłosuje na nich wszystko poza Tbilisi, a Tbilisi mieszka 1/3 Gruzinów, a 2/3 mieszka gdzieś indziej. Więc nie emocjonowałbym się, że te protesty coś dużo zmienią, aczkolwiek w Gruzji zdarzały się już protesty, które kończyły się przejęciem władzy przez protestujących. Patrz, Zjednoczony Ruch Ludowy Saakaszwilego w 2003 roku tego dokonał, ale na razie się na to nie zapowiada jakoś bardzo. No ale może, no ja Iwaniszwilemu, tak przy okazji jeszcze, Iwaniszwilemu nie ufałem i ufać nie będę, bo nikt, kto się dorobił miliardów w Rosji, godzien zaufania nie jest. Poza tym to jest straszny bufon i no, śliska postać. Nie lubię gościa, więc jakby go obalili, to ja bym się cieszył. No, co dalej? Dalej się dzieje taka sytuacja, że szykują się wybory prezydenckie w Turcji. Ja się temu bacznie przyglądam, bo to mogą być, nie, to nie mogą być, to będą najważniejsze wybory w Turcji, no od lat, od dziesiątek lat. I o każdych wyborach się tak mówi, ale w przypadku tych wyborów są naprawdę, bo w tych wyborach się zdecyduje, czy Turcja pozostanie krajem demokratycznym, czy nie, bo jeżeli Erdoğan zdecyduje się, jeżeli przegra te wybory, nie przyjąć wyników tych wyborów, no to będzie grubo, to będzie grubo. W każdym razie opozycja turecka, która jest równie udolna jak opozycja polska, dała radę się dogadać co do wystawienia kandydata na prezydenta w wyborach prezydenckich. I teraz będziecie słyszeli dużo rozkosznych słów wypowiadanych a propos Turcji, szczególnie nazwisk tureckich polityków. Więc moi drodzy, ja specjalistą od języka tureckiego nie jestem, aczkolwiek znam turecki wystarczająco dobrze, żeby wam powiedzieć, że obecny sułtan turecki nazywa się Recep Tayyip Erdoğan, a lider CHP, opozycyjnej partii, największej opozycyjnej partii, który został wybrany na kandydata zjednoczonej opozycji na prezydenta, nazywa się, uwaga, Kemal Kılıçdaroğlu, natomiast jego wiceprezydentami, na kandydatami na wiceprezydentów są mer Ankary Mansur Yavaş i mer Stambułu Ekrem İmamoğlu. Moi drodzy, tutaj tajemnicę wam zdradzę. W języku tureckim C nie czyta się jako C, czyta się jako G, stąd też Recep. Natomiast on ma w nazwisku, tam jest G z daszkiem, więc nie czytamy Erdoğan, tylko Erdoğan. G z daszkiem się czyta tak, że się przedłuża poprzednią samogłoskę. Tak samo Kılıçdaroğlu też ma to G z daszkiem i İmamoğlu też ma G z daszkiem. Oczywiście będziecie słyszeli niedługo dużo Erdoganów, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu i tak dalej. Mnie osobiście od tego zęby bolą, ale nic z tym nie zrobię. W ogóle awantura była wokół tych wyborów, ponieważ opozycja, która składa się tam chyba z 6 partii, się nie mogła co na to niczego dogadać. Wreszcie wybrali Kılıçdaroğlu na swojego kandydata na prezydenta, po czym wyskoczyła II partii, w sensie Dobra Partia się nazywa, i liderka tej partii powiedziała, że II partii nie bierze udziału w tym wystawieniu wspólnego kandydata opozycji, bo ona uważa, że powinien nim być albo Mansur Yavaş, właśnie ten mer Ankary, albo Ekrem İmamoğlu, mer Stambułu. Ostatecznie się dogadali tak, że oni będą kandydatami na wiceprezydentów, ponieważ nad Imamolu wisi w tej chwili wyrok. Oczywiście wyrok jest całkowicie z czapy, wiadomo, nie? Ale tam sułtan steruje już sądami, prokuraturą i tak dalej. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, bo trwa apelacja. No i w razie, gdyby w apelacji zostało zasądzone tak samo jak w pierwszej instancji, a jest na to spora szansa, no bo why not, to Imamolu nie będzie mógł startować. Stąd też no, nie może być głównym kandydatem na prezydenta. Na Kilicdaroglu nic nie ma, po prostu, nie? Więc, a poza tym GHP to jest największa opozycyjna partia, więc właściwie dlaczegoż by nie. Niemniej jednak, jak patrzę na turecką scenę polityczną, widzę na targi opozycji tureckiej, to w sensie strong Polish vibes, że tak powiem, nie? W sensie oni są bardziej skupieni na walce między sobą niż na walce z Erdoganem, nie? No tak się składa, że Erdoğan od 16 roku poszedł już tak daleko w wprowadzaniu autorytaryzmu w Turcji, że to się w parę nie mieści. Włącznie z tym, że w tej chwili Turcja jest liderką, jeżeli chodzi o zamykanie dziennikarzy do paki. Erdoğan od 16 roku do dzisiaj zwolnił ponad 100 tysięcy ludzi z pracy, w sensie urzędników, prokuratorów, sędziów i tak dalej, którzy byli w jakiś sposób zależni od państwa. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wylądowało w pace, nie? Bo organizowali oczywiście zamach stanu przez ten rok, bo to wiadomo, że wszyscy, którzy nie lubią sułtana, to organizowali przeciwko niemu zamach stanu. I teraz bajer polega na tym, że jeżeli on te wybory przegra, a na to jest szansa, jeżeli w Turcji jeszcze jest demokracja, no to może uznać, że nie przegrał i pozamykać opozycję i wtedy mamy z powrotem dyktaturę w Turcji, co się już często zdarzało. Także to są mega ważne wybory. One odbędą się najprawdopodobniej w maju, ale może w czerwcu. Jeszcze nie do końca nie wiadomo, bo Erdoğan przeniósł wybory, przyspieszył te wybory, miały się odbyć 14 maja, no ale wyszło trzęsienie ziemi i teraz się waha, no bo wszyscy widzą, że sobie władza nie radzi. Pytanie, jakie to może mieć znaczenie dla Ukrainy? Właśnie nie wiadomo. No jeżeli turecka opozycja nie potrafi się tak na spokojnie dogadać na wspólnego kandydata na prezydenta 2 miesiące przed wyborami, to co dopiero, jeżeli chodzi o bardziej szczegółową politykę, więc ja nawet się nie ma tym co emocjonować, póki co. Nie? A, w ogóle to jeszcze jedna rzecz. Bank Rosji wprowadził kolejny pakiet ograniczeń, że tak powiem, wypłacania waluty i wymienialności rubla. Do teraz jakoś, tam 10 czy 12 marca obowiązywały regulacje sprzed roku i zostały one wydłużone do 9 września. 10 tysięcy dolarów można wypłacić w gotówce maksymalnie, ale inne waluty można. Znaczy euro nie można, ale na przykład można sewiła nie wypłacić w rosyjskim banku. Nie? Więc w dalszym ciągu jest ostra kontrola kursu rubla, co mnie specjalnie nie dziwi po ostatnim roku. Natomiast kończąc dzisiejszy odcinek i przechodząc do tego, od czego zacząłem, mianowicie Andrzej Kartapolow, który jest szefem Komisji Bezpieczeństwa w Dumie Państwowej, powiedział, że prywatne przedsiębiorstwa powinny samodzielnie zaopatrzyć się w środki obrony przeciwlotniczej. One nie są drogie do zwalczania dronów, no bo Ukraińcy znają pozycję naszej obrony przeciwlotniczej i tutaj trzeba ją dogęścić tymi tankimi prywatnymi środkami obrony przeciwlotniczej. Moi drodzy, ja tylko w ramach disclaimera powiem, że nie jestem specjalistą od obrony przeciwlotniczej. Ale wiem, że takie rzeczy jak na przykład rakiety ziemia-powietrze do strącania innych rakiet albo dronów, albo samolotów, to chyba nie jest coś, co można dostać w supermarkecie. Może się mylę, ale chyba nie. A nawet jakby dało się to dostać w jakimś specjalnym wojskowym sklepie albo bezpośrednio kupując od rosyjskiej armii, ja nie jestem pewien, czy służby ochroniarskie w typowych takich tam fabrykach czy biurowcach w Rosji są szkolone z obsługi rakiet przeciwlotniczych. Znaczy, ja pracowałem w ochronie przez pół roku, akurat na budowach, ale system jest podobny. Nie pamiętam, żeby ani jedna, ani druga firma, w której pracowałem, przeprowadzała jakieś szkolenia z obrony przeciwlotniczej. Ale może w Rosji mają inny system. To jest raz, ale dwa, jakby w jaki sposób Rosjanie mają wierzyć, że Rosja może wygrać tę wojnę, jeżeli szef Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa mówi, że słuchajcie, no nie jesteśmy w stanie uzbroić naszych chłopców nawet w apteczki i buty takie same. I jeszcze teraz chcemy, żebyście wy, przedsiębiorcy, właściciele fabryk, tak dalej, kupowali środki obrony przeciwlotniczej, nie? No chyba, że da się strącać drony z procy, no to wtedy okej, okay, nie? Procy to nawet ja umiem obsłużyć. Ale zgaduję, że to trzeba coś więcej niż procy, nie? Nie jest to katapulta, jest to raczej rakieta, nie? W każdym razie, no śmiechłem parokrotnie, jak to usłyszałem. I tu jest kolejna też ciekawa rzecz, no bo zgodnie z logiką panującą w Rosji, że jest dobry car, ale są źli bojarzy, to nie Putin to powiedział, nawet nie Szojgu, minister obrony, tylko jakiś szef Komisji Bezpieczeństwa w Dumie. W sensie, jakby stawiam browara, jak mi ktoś powie, kto jest szefem Komisji Bezpieczeństwa czy tam obrony w Sejmie, nie? Naszym. Nie wiem. Nie ma to w sumie żadnego znaczenia, no bo wiadomo, gdzie zapadają decyzje u nas, nie? Tym bardziej w Rosji. W sensie, Duma to jest po to, że no, trzeba mieć jakiś parlament, żeby udawać demokrację, to mamy parlament, ale ten parlament nie ma żadnego znaczenia. W sensie, rosyjska Duma głosuje przez aklamację. Wszystko, co Putin chce mieć przegłosowane, to głosują wszyscy za, wszyscy za, wszyscy za, nie? Ten parlament jest zbędny, tam mógłby tylko jeden gościu i tylko pieczątki przystawiać, nie? Natomiast to, że w tym parlamencie są jakieś komisje w ogóle, tam siedzą chyba i browary doją, nie wiem, co oni tam mają, po co oni są w ogóle w tych komisjach, po co są te komisje w ruskim parlamencie, nie? W sensie to jest tak potrzebne, wiecie, jak pługi śnieżne na Wyspach Kanaryjskich, no... Fajnie, nie? W każdym razie, więc ten gościu jest nikim, zasadniczo. W ruskim systemie jest po prostu nikim i ten nikt mówi, montujcie obronę przeciwlotniczą. Bo Ukraińcy wysłali już ładnych parę dronów na terytorium Rosji, których my, potężna Rosja, która wydawała taki potężny kawałek swojego budżetu na zbrojenia i zawsze armia była najpotężniejsza i była naszą dumą, no nie jesteśmy w stanie zbijać dronów, więc wy musicie kupować rakiety, nie? No, ręce opadają. Dobra, przynudzam dzisiaj strasznie, ale mam taki mega ironiczny nastrój dzisiaj, bo sam wszystko, co przychodzi dzisiaj do mnie, jest po prostu zabawne w ten czy inny sposób. Niemniej jednak chciałbym wam pięknie podziękować za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.